Zaczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jest godzina 11 minut 12, za chwilę będzie 11 minut 13. Za nami rozmowa o Unii Europejskiej, wcześniej jeszcze o dynamice politycznej. W tej godzinie też rozmowa o polityce się znajdzie. Po godzinie 11.40 naszym gościem będzie dr Józef Orzeł. Porozmawiamy sobie o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, o tych poszukiwaniach kandydata na prezydenta tej partii, ale także tego, jak wygląda sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej. Tam też się szuka kandydatów na prezydenta i też się szuka różnych rozwiązań, ale wydaje się, że polityka czasami jest wtórna wobec rzeczywistości. Czasami ją kształtuje, a czasami jest przez rzeczywistość kształtowana. Wielu analityków i gospodarczych, i politycznych wskazuje, że dużo może się w polityce zmienić po jesieni, kiedy zaczniemy otrzymywać kolejne rachunki za energię elektryczną, za gaz. Ja jeszcze jestem przed rachunkiem za gaz, tym pierwszym z wakacji. Zobaczymy, ile zapłacę więcej. Za prąd już dostałem, jest więcej. A pytanie, dlaczego jest więcej, na to pytanie, żeby zrozumieć też, nie tylko będziemy politykę analizować, ale też spróbujemy w tej chwili zrozumieć, co właściwie się dzieje i dlaczego jest więcej. W naszym studio gości Jan Chlebowicz, od wielu lat związany z energetyką, menadżer, ekspert, kiedyś między innymi wiceprezes zarządu Energa Obrót S.A., na teraz sektor prywatny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
Prezes firmy, której nazwy nie pomnę, bo jest skomplikowane jeszcze tylko po angielsku, więc to wszystko wymaga znajomości tych wszystkich rzeczy, ale pan prezes wie, jaką firmą zarządza.
Tak. Zarządzam takim startupem od 2 lat o nazwie Foresight Strategy Advisors. Właściwie Foresight Energy Security Solutions, aktualna jakby nazwa tej firmy.
Która zajmuje się zabezpieczaniem, ale też, jak rozumiem, energii, ale też zajmuje się czymś, co teraz jest bardzo popularne, magazyny energii. Teraz to jest temat numer 1. Pani minister Hennig-Kloska mówi, że to jest to, ten złoty graal, że to uratuje naszą energetykę, jak każdy będzie miał w domu swój własny magazyn energii, plus jeszcze jakieś wielkoskalowe magazyny energii, czyli pan prezes jest teraz w oku cyklonu, jeśli chodzi o rewolucję energetyczną.
No, nie przesadzałby, panie redaktorze, dlatego że sytuacja w sektorze jest taka, że wiele uczestników tego rynku nie do końca sobie zdaje sprawę, jakby z czym się wiąże transformacja energetyczna w praktyce w wymiarze globalnym, czyli na poziomie krajowym, jak i w wymiarze indywidualnym. A nasza skromna firma zajmuje się właśnie dystrybucją systemu awaryjnego zasilania i magazynowania energią, które mają rozwiązywać takie lokalne problemy drobnych prosumentów, którzy postanowili mieć swoją przygodę z energetyką.
No dobrze, ale po co mi stawiać magazyn energii, skoro ja mam energię w gniazdku? Ja nigdzie nie muszę magazynować, co najwyżej w laptopie albo w komórce. To są moje magazyny energii, mają baterie, wystarczają na parę godzin albo na paręnaście, w przypadku komórki, godzin. A jak mi zabraknie, to idę do gniazdka, włącza mi prąd. Jest. Przynajmniej całe moje 35-letnie życie tak to wyglądało. I dalej tak będzie?
No, panie rektorze, odpowiedź na to pytanie może wymagać wyjaśnienia parę istotnych okoliczności. To, że kiedyś tak było, to nie znaczy, że ciągłość dostaw energii w najbliższych latach, uwzględniając politykę energetyczną Unii Europejskiej i naszego kraju, będzie to oznaczało dla panu na w ogóle i dla państwa ciągłość dostaw. Tylko pytanie, po jakiej cenie, gdyż w zależności od godzin poboru ta cena bardzo mocno się różni, o czym możecie państwo się przekonać, patrząc chociażby na ostatnie notowania rynku energii, spot na towarową giełdzie energii, gdzie na przykład w ostatnim tygodniu ceny osiągały w godzinach szczytu wieczornego, czy o godzinie 20, nawet poziom powyżej 2000 zł za megawattogodziny, a w dolinach czy produkcyjnych, czyli kiedy świeci słońce bardzo dużo, to czasami opuszczały się poniżej zera albo w granicach 30 zł za megawattogodzinę. To oznacza generalnie, że bardzo duża jest rozpiętość i zmienność cenowa, która się właśnie przekłada też na tą dynamikę i ten problem, o którym za chwilę powiem.
Ale to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze, ja jako konsument nie kupuje na rynku, mam to zakontraktowane, jeszcze mam to taryfowane, więc wydaje mi się, że jestem bezpieczny. No właśnie, dopóki nie dostałem maila od mojego dostawcy energii, gdy się okazało, że moje bezpieczeństwo być może jest i nie mam takich skoków, jak to na giełdzie energii bywa, na rynku dnia kolejnego albo na rynku spot, ale jest drożej. Pytanie, czy ta cena, po pierwsze, czy ona kiedyś spadnie, a po drugie, na ile jest tak, że ta cena będzie taką ceną, która będzie nie tylko nas jako konsumentów dotykać, ale także dotykać przedsiębiorstwa.
No, panie redaktorze, jak najbardziej przyszłość się rysuje, jeżeli chodzi o cenę energii, niestety w barwach zielonych, ale tylko na towarowej giełdzie energii.
Czyli że wzrosty.
Tak, dlatego że na przykład przed tym, zanim rozpoczęliśmy dążenie w kierunku transformacji energetycznej, no to cena energii kosztowała na rynku hurtowym w granicach 200 zł za megawattogodzinę.
To jeszcze dokładnie w roku 2019.
Tak, dokładnie.
Pamiętamy chyba mniej więcej wszyscy rok 2019, nie była to odległa epoka. 2019.
No dokładnie w roku 2018 powiedzmy taka cena była. Później poprzez reformę systemu ETS i dopuszczenie tego rynku podmiotów, które tylko przechowują CO2 i nim handlują, nie produkują energii, no okazało się, że przywiązaliśmy cenę energii do tak samo do notowań cen emisji CO2, gdzie w aktualnym miksie, powiedzmy tym naszym krajowym węglowym, który ten miks powiedzmy jest najbardziej przewidywalny i stabilny, no to w jednej megawattogodzinie jest powiedzmy w tej chwili przy cenie 70 euro za tonę, tak w okolicach 270 zł cena emisji CO2. No, trzeba do tego doliczyć koszt węgla plus jakiś marży i inne rzeczy i wychodzi ta cena w okolicach, tak jak teraz, na przyszły rok, jakieś 455 zł.
Czyli co, czyli to jest ta cała legendarna, o której mówimy dużo, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, to w naszych rachunkach wychodzi o to, że w roku 2019 płaciliśmy 200 zł, a teraz będziemy za megawattogodzinę, a teraz płacimy 450.
No, panie...
4 lata żeśmy zdublowali cenę energii.
No to panie redaktorze, szanowni państwo, jeszcze nie wszystko, gdyż powiedziałem tylko o cenie energii, jest jeszcze koszt dystrybucji, gdzie powiedzmy 30% dodatkowych, powiedzmy z VAT jest cena dystrybucji, czyli dodając do te 455, to wchodzimy w okolicach 700 zł za megawattogodzinę. I to taka cena, która prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli nie będzie mrożona, będzie obowiązywała gospodarstwa domowe. W przypadku...
Czyli do konkretu dochodzimy. Koniec końców, rok 2025 to jest, jak rozumiem, w pełnej klasie wejście do naszych portfeli polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ratowania planety, już będąc złośliwym.
No wydaje się, że to dopiero początek tak naprawdę tej naszej przygody z wysokimi cenami energii, chociaż wydawało się, patrząc na wykres ostatnich notowań, że te wysokie ceny są już za nami. No niestety nie mam dobrej wiadomości w tym zakresie, gdyż no, jakby nadprodukcja odnawialnych źródeł energii i brak możliwości ich bilansowania poprzez rozwinięty duży system magazynowania albo wysokoelastyczne elektrownie gazowe, których za bardzo nie mamy, a nawet gdybyśmy ich mieli, to byłby problem w takich ilościach z gazem. A z kolei węgiel, który się nadaje do tego, no to zgodnie z polityką klimatyczną będziemy od niego odchodzić. Więc pytanie jest takie, co w najbliższych latach? W tym zakresie PSE, spółka, która zarządza krajowym systemem, w swoich planach rozwoju na lata 25-34 przewiduje, jak będzie wyglądała sytuacja w bilansie systemu. I już w przyszłym roku będzie deficyt MOT na poziomie 1400 MW, a w kolejnym...
Ale to też będzie napędzać ceny, no bo jeżeli mamy deficyt mocy, to znaczy, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie wytworzyć tyle energii, ile my potrzebujemy i trzeba będzie ją albo skądś importować, albo powiedzieć, wprowadzamy 20 stopień zasilania i odłączamy. No, starsi pamiętają 20 stopień zasilania, często używany w PRL-u. Wtedy przemysł był ważniejszy, więc odłączano konsumentów indywidualnych. W III Rzeczpospolitej jest odwrotnie, czyli będzie się odłączać przedsiębiorstwa w pewnym momencie.
No powiem tylko, że tutaj rzeczywiście zgodnie z zasadą funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i procedurami, które obowiązują w PSE, faktycznie energia musi być zbilansowana po stronie wytwarzania czy produkcji i stronie odbioru w każdej godzinie, minucie i nawet sekundzie. Wtedy tak naprawdę 100 wyprodukowaliśmy, 100 musimy zużyć. Każda różnica w górę czy w dół powoduje oczywiście wyskok cen na rynku bilansującym, który owocuje w tych właśnie istotnych zwyżkach. Przewiduję, nie będę tutaj oczywiście wielkim odkrywcą, jeżeli założę, że w zimę, kiedy zapotrzebowanie w systemie będzie o wiele większe na skutek chociażby gospodarstw, które mają pompy ciepła albo z większego zapotrzebowania, zawsze zimą jest większe zapotrzebowanie, no to tak naprawdę te ceny w godzinach wieczornych mogą być na rynku bilansującym w okolicach 4 i więcej tysięcy złotych. W związku z tym w średniej cenie to się na pewno się objawi. W związku z tym pytanie jest takie, jeżeli odbiorcy przemysłowi i domowi mają mieć tańszą energię, no to pytanie, w jaki sposób to zapewnić?
Odpowiedź obecnego rządu, obecnej minister jest proste. Im więcej fotowoltaiki, im więcej wiatraków, im więcej OZE, tym będzie taniej, bo OZE to czysta, tania energia dla Polaków. Prawda czy nieprawda?
To jest tylko połowiczna prawda, panie redaktorze, gdyż odnawialne źródła energii, tak jak sama nazwa wskazuje, są odnawialne, ale zależą od pogody. Czyli gdy słońce świeci, to mamy fotowoltaikę, a jak świeci w nadmiarze, to mamy jej nadmiar, a w przypadku wiatru podobnie. Problem polega na tym, że już w tej chwili w odnawialnych źródłach mamy zdublowany system krajowy, czyli tak naprawdę gdzieś w okolicach 30 gigawatów zainstalowanej mocy, a w obszarze elektrowni węglowej tam jest jakieś 33 powiedzmy.
Czyli aż używamy średnio 20 kilka giga, czyli jakby wiało non-stop i non-stop świeciło słońce, to byśmy się zbilansowali tym OZE, co mamy.
No właśnie, problem polega na tym, że właśnie, że...
Nie wieje i nie świeci.
Że nawet gdy wieje i świeci, to jest problem, dlatego że jednostki zaczynają między sobą walczyć o wejście do systemu, gdyż w minimum systemu, które musi być, to jest latem to na poziomie 4,5 giga, a w zimę to około 10, no i cała reszta zostaje dla OZE. No i oczywiście część OZE trzeba wyłączyć, no ze względu na to, że nie każdy może się zmieścić. Oczywiście się z tym wiążą jakieś szkodowania, ale biorąc pod uwagę, że cena w tych godzinach spada poniżej zera albo w okolicach zera, no te odszkodowania są iluzoryczne. Więc tak naprawdę, żeby rozwiązać ten problem z wygładzaniem krzywej produkcyjnej OZE, no trzeba tak naprawdę albo zainwestować w magazyny energii wielkoskalowe, gdzie są to bardzo...
Asia stać nas, no bo idea jest taka, że w pewnym momencie świeci słońce, jeszcze zawieje wiatr, mamy generację bardzo dużą z OZE, tego nie jesteśmy w stanie natychmiast skonsumować, no bo nie wszyscy natychmiast włączymy ogrzewanie, zwłaszcza w lato i będziemy tą energię pobierać masowo, to ją magazynujemy w wielkoskalowych magazynach energii i potem przychodzi wieczór, zachodzi słońce, jakiś wiatr się skończy na przykład, to wtedy te magazyny oddają energię do sieci, wszystko się bilansuje, to wydaje się na prosty chłopski rozum możliwe, a na rozum inżyniera, który zarządza siecią, to jest możliwe, czy to jest utopia?
Technicznie jest to możliwe. Problem zawsze jak jest z ekonomią, gdyż koszt nakładowy na taki magazyn energii, powiedzmy, żeby zbilansować chociażby połowę produkcji OZE, czyli powiedzmy mamy 30, to 15 chcielibyśmy giga do magazynu, czyli 15 tysięcy megawatów do tego magazynu właśnie załadować, żeby później oddać. No to generalnie przy cenie średniej tych magazynów 2 miliony złotych za megawattogodzinę, no to nawet zmagazynowanie na jedną godzinę tej energii w tych magazynach będzie kosztowało w okolicach no, 30 miliardów złotych.
30 miliardów złotych pierwsza transza do budowy elektrowni jądrowej w Polsce właśnie poszła, to było 6 miliardów złotych, a cała inwestycja ma kosztować w blok, który będzie działał 50, może lat 70 przy dobrej konserwacji, przy przedłużeniu, to ma kosztować właśnie miliardów 80. No ale to chyba się nie kalkuluje.
Ale to panie redaktorze, tylko te 30 miliardów przy założeniu zresztą przez godzinę tylko magazynować, a wiadomo, że w OZE trzeba magazynować, no to co najmniej 4-5 godzin i tak najlepiej by byłoby, więc trzeba to pomnożyć, więc w każdym razie są to bardzo astronomiczne liczby, więc pytanie jest generalnie, czy mamy takie środki gdziekolwiek, które w tym kierunku pójdą i to bardzo szybko, gdyż w 2026 roku zgodnie z prognozą PSE deficyt w bilansie mocy będzie na poziomie 3400 megawatów i tak naprawdę no, musimy albo utrzymywać dalej węgiel i go dotować, albo wydawać bardzo słone właśnie pieniądze na inwestycje w magazyny energii, bo inaczej nie mamy pomysłu na tą transformację, żeby każdy miał energię.
Za dwa lata zabraknie nam 3 giga.
3,4 zgodnie z prognozą PSE taką.
I trzeba będzie importować pewnie z Niemiec, ze Skandynawii, bo stamtąd importujemy. Chociaż sami Niemcy aktualnie mają kłopoty i posiłkują się importem z Francji, gdzie są stabilne elektrownie jądrowe i one potrafią energię.
No z importem, panie redaktorze, jest problem taki, dlatego że po pierwsze my jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że jak u nas wieje, to w Niemczech też wieje i mamy problem z nadmiarem. Ze słońcem jest podobne. A jedyny kraj, który może nam pomóc i poratować, to Szwecja, z którym mamy połączenie, ale tylko na wiosnę, kiedy są roztopy i energia z wody tam płynie bardzo szerokim strumieniem, to wtedy. A tak naprawdę w sumie musimy liczyć sami na siebie, ewentualnie na Ukrainę, która mogłaby nam importować dużo energii, ale oni w tej chwili za bardzo nie mają systemu, bo właściwie został zniszczony, więc tak naprawdę tylko trzeba liczyć na siebie, tak.
Czyli jesteśmy zdani trochę na siebie, żeby stabilizować nasz system elektroenergetyczny, w którym za dwa lata zabraknie 3-4 giga mocy, żeby go stabilizować. No to ja wracam do pytania, pan powiedział, że energia będzie, ale bardzo, bardzo droga. Ale z tego wygląda, że za dwa lata tej energii może czasami po prostu nie być. No, w roku 15 były 3 dni, kiedy kolokwialnie wywaliło bezpiecznik w Bełchatowie i był 20 stopień zasilania, ale to trwało chwilę. A jak rozumiem, za dwa lata to mogło być nie 1-2 dni, tylko to może być znacznie więcej.
No, zgodnie z prognozą PSE na 26 rok PSE przewiduje, że będzie 130 godzin w roku jakby deficytowych w mocy. Więc tak naprawdę to się przyłoży na ograniczenia. Czy będą to stopnie zasilania, czy jakieś inne ograniczenie, czas pokaże. No, ale niestety gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą musieli sobie zapewnić sami bezpieczeństwo energetyczne i niczym innym, poza tymi magazynami albo własnymi źródłami, nie zapełnią.
No. Czyli co, czyli to jest czas, żeby kupić sobie dobry agregat. Ja na przykład taki mam już w domu, były wichury, więc kupiłem STOI. Rzadko go odpalam, mówiąc szczerze, więc nie była to właśnie najlepsza inwestycja, ale jest. Albo magazyny energii indywidualne.
No najlepiej mieć zintegrowany magazyn z instalacją fotowoltaiczną, to wtedy generalnie możemy się czuć bezpieczni, gdyż agregat nie zawsze będzie nam pomocny, jeżeli te przerwy będą dłuższe niż parę godzin, bo po prostu jest mała ekonomia. Potrzebuje pan 500, a generuje pan 3000 w związku z tym.
No dobrze, tylko że te taki nawet z dofinansowaniem to jest 50 tysięcy złotych pewnie minimum, żeby to zainwestować. I żeby działało, a pewnie i 150, a może i 200. Nie wiem, właśnie ostatnio czytałem dane. One pokazują, że żeby być w 20% najbogatszych Polaków, trzeba zarabiać 7,5 tysiąca na rękę. No to jak ta pozostała 80% ma zaoszczędzić 100, 150, 200 tysięcy na budowę fotowoltaiki plus magazyn energii?
No właśnie odpowiedzią na to pytanie jest prawdopodobnie program Mój Prąd, który właśnie od początku września wystartował, tylko że ten budżet 400 milionów na te instalacje i magazyny, no podobno się skończy w ciągu 2 tygodni, z tego co słyszałem, już te środki zostaną wydane, bo no takie jest spore zapotrzebowanie.
Więc... Ale to konkludujmy wątki ogólne są takie, że to zaczyna wyglądać tak, że ta transformacja będzie transformacją dla bogatych. Ci, którzy mają pieniądze, zainwestują w fotowoltaikę plus magazyn energii, będą mieli tani prąd, a ci, którzy mają mniej pieniędzy, będą musieli kupować drogi prąd z rynku.
No panie doktorze, że nic z tym nie da się zrobić, skoro transformacja w sumie działa jak transformator.
Przez wiele lat tak było, że mieliśmy dużą energetykę zawodową i ona produkowała stabilny prąd dostępny dla gospodarki, dla wszystkich gospodarstw domowych.
No ale skoro ideą jest rozproszona energetyka, a duża energetyka zawodowa ma pójść w odstawkę, ewentualnie być jakby na takim utrzymaniu minimalnym, no to efekty są tego takie. No, inaczej można to powiedzieć, że transformacja energetyczna jest niczym transformator energii, tylko transformuje niskie ceny w wysokie i to po prostu no, taka
dobrze,
jej właściwość.
To teraz powiem wprost, mami nas się Eldorado, no o tym mówią politycy, mówił w kampanii obecny prezes Rady Ministrów, że będą małe, rozproszone generatory, że gminy będą samowystarczalne, tylko że w tym układzie wygląda tak, że samowystarczalne będą jednostki, które będą bogate i będą miały tanią energię, a ci słabsi będą jeszcze słabsi. To będzie działać biblijnie. Ten, co ma, dostanie jeszcze więcej, a ten, który nie ma, straci nawet to, co ma.
No niestety, panie redaktorze, rynek energii charakteryzuje się sztywnym popytem tak naprawdę i energia to jest dobro rzadkie, więc tak naprawdę trzeba będzie ją kupić, rezygnując z czegoś albo zainwestować, żeby mieć, rezygnować z innych inwestycji. W związku z tym no, nie da się jakby inaczej rozwiązać tego równania.
Ale może po prostu trzeba wywrócić ten układ i wrócić do dużej energetyki zawodowej. Ja rozumiem, że węgiel jest passé, ale jest atom, są inne możliwości, gdzie jako państwo budujemy, jako spółki państwowe budujemy te bloki wytwórcze i one dostarczają stabilną i dość tanią energię dla każdego, nie tylko dla wybranych najbogatszych.
No dość tanią pod warunkiem, że nie będziemy płacić podatek czy parapodatek ETS, bo przy parapodatku ETS te elektrownie produkują drogą energię, jak już wspomniałem wcześniej.
To już na koniec pytanie, co zrobić z aktywami węglowymi, bo rząd się zastanawia. Muszę powiedzieć, że ja przez pewien czas nie patrzyłem bardzo blisko na energetykę. Teraz znowu się trochę zagłębiam w te tematy i muszę powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Tak jak poprzednia władza miała pomysły od sasa do lasa, tak ta też nie ma pojęcia, co zrobić. Chyba ta nawet jest ciut lepsza w tym, że nie ma pojęcia, co zrobić. Jak na razie pani minister Hennig-Kloska z nowym ministrem aktywów państwowych, panem Jakubowskim, urzędnikiem szerzej nieznanym, bez żadnego takiej pozycji politycznej, chyba też o to chodziło w jego nominacji, się przerzucają tym, co zrobić z aktywami węglowymi.
No, aktywa węglowe, tak jak wcześniejsza ekipa rządowa
trzeba wyłączyć,
miała to jakieś koncepcje wydzielające. Aktualna ekipa, z tego co wiem, ma nawet zespół prężnie działający przy ministerstwach, które ma wypracować nową koncepcję, ale z doświadczenia i tak też pracowaliśmy w zespole jeszcze wcześniej, też pod kierunkiem profesora Mielczarskiego, więc jedyne, co jest sensowne z perspektywy naszego systemu, to tak naprawdę przekształcić te aktywa węglowe w zieloną rezerwę mocy, która będzie utrzymywana z parapodatku CO2, więc tak naprawdę nic innego lepszego nie da się
wymyślić. Pan minister Jaworowski jest tak mało znany, że nawet ja jego nazwiska przekręcam. Jakub Jaworowski, 150 Jakubowski. Pan Jakub Jaworowski powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, czytam depesze, że decyzje o aktywach węglowych w spółkach energetycznych powinny zapaść w ciągu roku i nie musi być tak zero-jedynkowe, jak w projekcie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jego zdaniem energetyczne spółki Skarbu Państwa mają też nie mają już przestrzeni do finansowania. Nie do końca wiem, jak zrozumieć wypowiedź pana ministra, mówiąc szczerze. O co właściwie panu ministrowi chodzi?
Jak ja to rozumiem, to oznacza, że te aktywa bardzo ciążą grupą, które nie mogą zmieniać swój miks, gdyż nie mogą pozyskać finansowania. Z drugiej strony nie za bardzo wiadomo, czy rząd jest w stanie pozyskać zgodę komisji na jakąś formę pomocy dla tych elektrowni, które muszą systemy pracować na poziomie 28 gigawatów i co z tym zrobić, panie redaktorze? Pytanie pewnie do naszych
decydentów. Ale co władza, to zmiana. Już był projekt, już był prawie przyjęty, a teraz wszystko hop, siup, od nowa, nowa koncepcja, nowa strategia i tak będziemy się z tym gonić. A jak rozumiem, konkluzja jest taka, że te podwyżki, które ja właśnie dostałem na maila, fakturę państwo albo już dostali, albo za chwilę dostaną, to nie są ostatnie podwyżki w najbliższym czasie.
No, wydaje się, że teraz to jeszcze jest tanio, panie redaktorze.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Jan Chlebowicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to będzie kształtować debatę polityczną, o której zaraz porozmawiamy, ale zanim wrócimy do polityki, to ja państwa zabiorę w objęcia zespołu The Beatles.